Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Kościół był zawsze mocno przekonany o konieczności używania chleba pszennego i wina z winogron do sprawowania Eucharystii, uważa konsultor Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Biskupi Wenezueli w przesłaniu skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli nawołują do uszanowania praw oraz suwerenności narodu. Małżeństwo mężczyzny i kobiety zawsze było wzorcem przyjmowanym przez ludzkość, a nie tylko przez chrześcijańską koncepcję człowieka, napisali biskupi maltańscy po ustanowieniu w ich kraju prawa zezwalającego na małżeństwa homoseksualne. Witam Państwa 13 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Wydany ostatnio przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów list o chlebie i winie do sprawowania Eucharystii wymaga od biskupów czuwania nad ich jakością. Istnieje bowiem ścisły związek między sakramentalną tajemnicą ciała i krwi Chrystusa, a postrzegalnymi przez zmysły znakami, które je wyrażają, wskazał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego konsultor tej dykasterii, ksiądz Claudio Magnoli. Włoski liturgista zwrócił uwagę, że również w kościołach wschodnich, choć nie wymagają one, tak jak zachodni, chleba niekwaszonego, musi to być zawsze autentyczny chleb pszenny.
Jeżeli brakuje tych elementów, chleb nie jest z pszenicy, a wino z winogron, na pewno nie sprawujemy rzeczywiście Eucharystii. Nie jest ona ważna, bo nie odpowiada temu, co ustanowił Chrystus. Doszło do nadużyć spowodowanych przez swoistą teologię inkulturacji, według której Jezus miał wybrać chleb i wino po prostu jako element kultury basenu Morza Śródziemnego, do której sam należał. Dlatego pewni teolodzy, a później i pastoraliści proponowaliby na przykład w Japonii zamiast wina używać sake, a w Europie Północnej piwa, jak też w innych regionach manioku czy innych zbóż bardziej tam znanych niż pszenica. Chleb i wino można by zatem zastępować innymi elementami, właściwymi dla każdej kultury. Wychodząc poza refleksję teoretyczną, niektórzy zaczęli to wprowadzać w praktykę, jednak wbrew regule Kościoła, który co do tego był zawsze mocno przekonany i niezmienny.
W tych dniach w Watykanie zebrała się już po raz ostatni serbsko-chorwacka komisja mieszana powołana przez papieża do zbadania na nowo życia błogosławionego kardynała Alojzego Stepinaca. Chodzi o kwerendę dotyczącą działalności chorwackiego duchownego przed II wojną światową, podczas niej i po jej zakończeniu. W skład komisji wchodzą zarówno przedstawiciele Kościoła katolickiego, jak i Cerkwi Prawosławnej, a przewodniczy jej przedstawiciel Stolicy Apostolskiej ojciec Bernard Ardura, stojący na czele Papieskiej Komisji Nauk Historycznych. Na zakończenie spotkania wydano komunikat, w którym podkreślono, że dzięki pracy komisji lepiej poznano historię życia kardynała Stepinaca. Nadal pozostaje odmienna ocena przez Kościół chorwacki i przez cerkiew serbską poszczególnych wydarzeń, wypowiedzi, pism, jego milczenia czy zajmowania stanowiska w różnych sprawach. Praca wykonana przez komisję badającą życie chorwackiego purpurata uczy, że w przeszłości wszystkie wspólnoty kościelne cierpiały wiele prześladowań i mają swoich męczenników oraz wyznawców. W tej perspektywie członkowie komisji wyrazili gotowość ewentualnej dalszej współpracy, aby dzielić się pamięcią o męczennikach i wyznawcach obu kościołów, czytamy w komunikacie. Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, z całą mocą podkreśla Kościół katolicki na Malcie, po zaaprobowaniu wczoraj przez parlament tego kraju zgody na związki homoseksualne. Małżeństwo pozostanie zawsze wyłącznym związkiem mężczyzny i kobiety, otwartym na potomstwo, czytamy w oświadczeniu maltańskich biskupów. Małżeństwo mężczyzny i kobiety zawsze było wzorcem przyjmowanym przez całą ludzkość, a nie tylko w chrześcijańskiej wizji człowieka. Wprowadzając koncepcję małżeństwa cywilnego o charakterze neutralnym, kontynuują biskupi, prawo odrzuca różnice i naturalną komplementarność istniejącą między mężczyzną i kobietą. W ten sposób zostają podcięte antropologiczne korzenie rodziny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Wspólnota braci Steze liczy dziś ponad 100 członków, ewangelików i katolików z więcej niż 25 narodowości. Czterech z nich pochodzi z Polski, w tym m.in. brat Marek, który dziś opowie nam, jak wspólnota braci Steze pomaga duchowo i materialnie m.in. uchodźcom. Rozmowę z bratem Markiem przeprowadził ksiądz Stanisław Tasiemski, dominikanin. Serdecznie Państwa zapraszam.
Proszę brata, skąd się wzięła idea, aby bracia z Teze przyjmowali do siebie uchodźców?
W Teze niemal od pierwszych dni byli uchodźcy, ludzie, którzy potrzebują schronienia, pomocy, opieki. Kiedy brat Roże osiedlił się tutaj w Teze w 40 roku, otworzył swój dom dla ludzi, którzy szukali schronienia. To byli w dużej mierze Żydzi. Pomagał im się przedostawać do Szwajcarii. Myślał o tym, żeby wspólnotę, którą chciał zakorzenić w tradycji życia monastycznego, żeby tę wspólnotę od początku uwrażliwić, otworzyć na sprawy ludzi najbardziej potrzebujących. Zaraz po wojnie bracia przyjęli chłopców osieroconych, więc też w jakimś sensie najbardziej potrzebujących opieki. To była 20 chłopców. Potem, kiedy już byłem tutaj bratem w latach 70., takie problemy, takie sytuacje spotykały się w Azji. Brat Róży znalazł się wtedy w jednym z obozów dla uchodźców w Tajlandii i nad Morzem Chińskim w Hongkongu i tam spotkał kobiety, matki z licznymi rodzinami, z 10 dzieci. Postanowił także przyjąć tutaj w Teze dwie matki z dziećmi.
Czyli to nigdy nie była akcja masowa?
To nie była nigdy akcja masowa, bo to nie chodziło o akcję masową, ale to był udział w akcji, którą podejmowało jednak państwo francuskie też wtedy, kiedy na przykład przyjmowano uchodźców z Indochin, to nie tylko my przyjmowaliśmy ich tutaj. Tysiące osób zostało przyjętych we Francji w różnych miejscach przez najróżniejsze wspólnoty, rodziny, organizacje i my braliśmy po prostu w tym udział.
Potem były lata 90., wojna w dawnej Jugosławii. Bracia też przyjmowali ofiary tej wojny.
Tak, przyjęliśmy rodzinę z Sarajewa z trójką dzieci, a wcześniej jeszcze po ludobójstwie w Ruandzie przyjęliśmy ojca z trójką również dzieci, którym udało się uniknąć śmierci. Matka tych dzieci zginęła w czasie tych zamieszek. No a potem właśnie pojawiła się ta sytuacja, którą znamy dzisiaj. To odbyło się w troszkę inny sposób, przyjęcie tych dwóch grup i rodzin, które do nas dotarły. Rząd francuski próbuje coś robić. Był taki wielki kryzys w Calais, przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche. I rząd francuski próbował ten obóz jakoś zlikwidować, ale w sposób humanitarny, więc poproszono najróżniejsze instytucje, stowarzyszenia, wspólnoty o przyjęcie tylu osób, ile mogą. I odpowiedzieliśmy na to pozytywnie, zgłaszając możliwość przyjęcia kilkunastu osób do Tyze. I po raz pierwszy te osoby zostały do nas przysłane, my ich wcześniej nie znaliśmy. Zupełnie nie wiedzieliśmy, kto do nas dotrze.
I kto dotarł?
I dotarł w listopadzie 2015 roku autobus pełen mężczyzn. I spośród nich 11 zdecydowało się zostać w Teze. Oni też nie wiedzieli, co to jest Teze. Przyjechali w takiej sytuacji dosyć trudnych dla nich też, bo to listopad, wieczór, ponuro, pusto w Teze. W zasadzie wtedy nie było im łatwo wysiąść z tego autokaru, ale 11 się odważyło i zostali u nas. Okazało się, że są to Sudańczycy i jeden Afgańczyk. Młodzi ludzie w wieku od 18 do 26-28 lat. Jeden tylko był starszy, 30 lat.
Jacy to ludzie? To są chrześcijanie czy wyznawcy islamu?
W tej pierwszej grupie, którą przyjęliśmy w 2015 roku, wszyscy okazali się muzułmanami, bardzo pobożni, praktykujący, więc od początku staraliśmy się tak urządzić im życie, żeby mogli swobodnie też swoją wiarę praktykować. W domu, w którym zamieszkali, został urządzony pokój modlitwy. 30 km od Teze w Chalon jest meczet, w którym imam jest bardzo otwartym człowiekiem, bardzo zaprzyjaźnionym też z chrześcijanami tutaj w naszej diecezji. W bardzo krótkim czasie udało się wokół tej pierwszej grupy zorganizować taką sieć solidarności wśród miejscowej ludności tutaj. Pierwsza potrzeba takich ludzi to nauka języka. Żeby zacząć normalnie funkcjonować, to muszą się nauczyć języka i oni tego bardzo pragnęli. Udało nam się zorganizować ekipę nauczycieli francuskiego, także mogli codziennie uczestniczyć w lekcjach. W bardzo krótkim czasie potem udało się też tak zorganizować życie tych młodych ludzi, że każdy z nich znalazł rodzinę, osoby, które się nimi opiekowały, które im pomagały w różnych sprawach administracyjnych albo po prostu też zapraszały do siebie, żeby mogli poznać normalne francuskie życie, no bo w Teze troszkę to życie jest inne niż normalne, codzienne życie Francuzów, więc żeby pomóc im lepiej się zintegrować z tą sytuacją we Francji, to ten kontakt każdego z nich ze swoją rodziną opiekunów bardzo, bardzo był pomocny. Także w przeciągu kilku miesięcy ci chłopacy usamodzielnili się. W tej chwili, więc jeszcze niecałe dwa lata, jak tutaj przyjechali, wszyscy mają własne mieszkania, prawie wszyscy znaleźli już pracę, a jeśli nie, to jej poszukują bardzo aktywnie i samodzielnie. Niektórzy z nich myślą o tym, żeby tu kontynuować, już teraz trzeba powiedzieć, normalne życie. Zintegrowani ze środowiskiem tutaj miejscowym. Wielu z nich znalazło to mieszkanie, pracę niedaleko Tezy, tak w promieniu 30 kilometrów w tej chwili wszyscy mieszkają.
Czy są jakieś kontakty, czy przybywają tutaj?
Tak, pozostały bardzo przyjazne kontakty, odwiedzamy się nawzajem. Jeszcze czasem potrzebują pomocy, no bo sprawy administracyjne we Francji nie są wcale łatwe, ale pozostały bardzo przyjazne, bliskie więzi z tymi chłopakami.
Kto jest obecnie, jak bracia ich przyjmują, w jakim zakresie jesteście gotowi, czy możecie pomóc?
W ubiegłym roku, w listopadzie, sytuacja się powtórzyła w Calais. Rządowi francuskiemu nie udało się za jednym zamachem, jeśli tak można powiedzieć, zlikwidować tego obozu w Calais. Ponowna próba była właśnie w roku 2016, jesienią, i ponownie zwrócono się do nas z prośbą, czy moglibyśmy przyjąć jakąś grupę stamtąd. Zgodziliśmy się tym razem na czas ograniczony bardziej, ponieważ dom, który możemy na dłużej przyjąć, był zajęty jeszcze przez tę poprzednią grupę. Zgodziliśmy się przyjąć większą grupę w domu, który tymczasowo był wolny, i przysłano nam 18 młodych ludzi. Okazało się, że są to znowu Sudańczycy w większości i jeden chłopak z Erytrei, dwóch chłopców z Erytrei. Ta sytuacja była jednak inna, bo poprzednia grupa w jakiś sposób wybierała miejsce tego swojego pobytu po wysłaniu ich z Calais. Natomiast ta grupa została w pewien sposób przymuszona, nie mieli takiego wolnego wyboru jak ci poprzedni, więc ta grupa była o wiele trudniejsza początkowo, bo też większość z nich, jeśli nie wszyscy, myśleli o tym, żeby się przedostać do Anglii. To też bardzo młodzi ludzie, wśród nich był jeden niepełnoletni, 13-letni chłopiec, który z Erytrei pochodził, a reszta 18-19, najstarszy miał 24 lata, 25, jak tu przyjechali. Oni wszyscy myśleli o wyjeździe do Anglii, dlatego że większość z nich ma tam swoje rodziny, braci, kuzynów, wujków. Podczas tego likwidowania obozu obiecano im, że Anglicy ich przyjmą, że Anglicy przyjadą na miejsce, gdzie będą wysłani, i że będą mogli się starać o wyjazd do Anglii. Potem okazało się, że tylko 4 z tych 18 zostało przyjętych przez Anglików, a wszystkim innym odmówiono wjazdu do Anglii, i to była bardzo trudna sytuacja. Można sobie wyobrazić zawód tych ludzi i zniechęcenie, więc staraliśmy się robić, co możemy, żeby im pomóc. Bardzo nam pomogły w tym też władze miejscowe. Także wspólnymi siłami jakoś udało się kilku przekonać, że warto starać się o azyl we Francji w takiej sytuacji. I 6 się na to zdecydowało, 6 młodych ludzi z tej grupy. Pozostali jeszcze próbowali się przedostać do Anglii, niektórym się to udało, a inni nadal próbują.
Czy to są też wy sami muzułmanie, czy ktoś jest chrześcijan, czy w jakiś sposób uczestniczą w tym, co się dzieje w Teze?
W tej grupie jeden z nich jest chrześcijaninem, koptem prawosławnym, a pozostali to też muzułmanie. ten chłopak z Erytrei bardzo szybko włączył się tutaj w ten rytm wspólnej modlitwy na tyle, ile jego zajęcia mu pozwalają. Ale widzę, że co wieczór jest z nami na wspólnej modlitwie i mam wrażenie, że dzięki tej modlitwie ma siły teraz, żeby walczyć o to, żeby stanąć na własnych nogach i zacząć tutaj we Francji jakby nowe życie.
Czy oprócz poszczególnych osób trafiają też do tezy całe rodziny?
Poza tymi dwoma grupami młodych ludzi z Calais przyjęliśmy też w międzyczasie jeszcze trzy rodziny. Dwie rodziny chrześcijańskie, to z Iraku i z Egiptu, może z Egipcjaninem. No i pod koniec wiosny przyjęliśmy rodzinę muzułmańską z Syrii, małżeństwo z czwórką dzieci. Oni wszyscy mieszkają też tutaj, znaczy w naszej wiosce. Ale podobnie jak z tymi chłopcami z Sudanu, z Erytrei, pomoc ludzi z okolicy, taka sieć solidarności umożliwia nam wspieranie ich i pomoc tak, żeby się usamodzielnili, bo to o to zawsze chodzi, prawda, żeby pomóc im się zintegrować tu z miejscową społecznością. I z tym nie ma w naszej wiosce żadnego problemu, pewnie dlatego, że mamy już te poprzednie doświadczenia i także ludzie w wiosce bardzo chętnie nas wspierają w tym. Jest dużo wspólnych spotkań, widzę, odwiedzin wzajemnych, pomagają sobie nawzajem w opiece nad dziećmi. To taki piękny widok, nasza maleńka wioska, idzie się ulicą, a tu nagle gromadka dzieci, jakiś pan z nimi albo jakaś pani, ale to dzieci różnokolorowe, różne z różnych stron świata. Powstała taka wspólnota, można powiedzieć, międzynarodowa, miejscowa tutaj i żyją ci ludzie ze sobą w pokoju i jest z tego dużo radości. Oczywiście są problemy, też jest bardzo dużo problemów, bo jednak różnice kulturowe są tak ogromne, nawet między nimi, między tymi rodzinami, prawda? Że dawanie sobie rady z tymi różnicami jest wielką pracą, jest wielkim zadaniem dla wszystkich, ale kiedy jest wola, pragnienie, żeby żyć w pokoju, żyć w zgodzie, żeby razem budować jakąś społeczność miejscową, no to jest możliwe. I
czego bracia uczą się od tych, których przyjmują?
Przede wszystkim uczymy się od nich odwagi, wytrwałości, jakiegoś niesłychanego przywiązania do życia, bo wszyscy ci chłopcy, z którymi ja miałem tutaj do czynienia, oni żyli w sytuacji nieustannego zagrożenia życia i oni mieli wybór między zaciąganiem się do rebeliantów albo do jakichś rządowych bojówek. W Sudanie tak jest, w Darfurze, w Sudanie, południowej części Sudanu. No albo są zabijani po prostu. Jeden z nich mi powiedział, wszyscy ci, którzy tutaj są, to są ci, którzy nie chcieli zabijać. Taka jest sytuacja młodych mężczyzn w tych krajach, w Sudanie Południowym, w jakiejś mierze też może troszkę w tym nowym państwie. Jest kwestia bezpieczeństwa, nie ma prawa, nie ma. Jest w ciągłym zagrożeniu życia także. To jest jedno. Druga rzecz, której się można uczyć od nich, to jest jednak ich wiara, ich pobożność. Muzułmanie, ale którzy na Bogu opierają całe swoje życie i niektórzy z nich bardzo pobożnie uczestniczą w modlitwach tych codziennych, które muzułmanie odprawiają 5 razy dziennie. W każdy piątek niektórzy z nich jadą daleko, 30 parę kilometrów do Chalon na wspólną modlitwę. To zaufanie do Boga jest też dla nas Europejczyków jakąś pełne, całkowite. Jest też nauką i szansą na może pogłębienie swojej wiary też.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z bratem Markiem z Tyzy.
Z bratem Markiem ze wspólnoty z Tyzy rozmawiał ksiądz Stanisław Tasiemski, dominikanin. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.